Imperium tekstu Marcina Matczaka, Holizm, Władza i Prawo. Autor opracowania, Fundacja Dobre Państwo. Zacznijmy od ostrza skalpela. Książka Imperium tekstu Marcina Matczaka to coś więcej niż akademicka wariacja na temat wykładni prawa. To propozycja gruntownej przebudowy mentalnej architektury państwa. Zakłada ona przejście od porządku opartego na pozytywistycznym prymacie reguł do świata, w którym prawnicy stają się inżynierami rzeczywistości. Operując całościowym obrazem prawa, mają oni wektorowo korygować otoczenie, dostrajając je do zasad i wartości odczytywanych z całego systemu. Urok tej obietnicy jest wielki. Zdejmuje bowiem z sędziego jarzmo twardej zasady dura lex sed lex na rzecz globalnej racjonalności. Ceną tej swobody jest jednak ryzyko rozszczelnienia twardych reguł na rzecz miękkich, niekiedy moralizatorskich wektorów, których demokratyczna kontrola staje się iluzoryczna. Przyjrzyjmy się wewnętrznej sile i słabości tego projektu. Matczak celnie uderza w formalizm, czyli strategię interpretacyjnego minimalizmu, opartą na mechanicznym sylogizmie i kulcie szczegółowej reguły. Trafnie dowodzi, że ten ideał przewidywalności jest w praktyce iluzją. Otwarty charakter języka i wielość źródeł prawa wymagają czegoś więcej niż słownikowej egzegezy. To coś więcej autor nazywa holizmem. W jego ramach każdy przepis jest filtrowany przez trzy baterie dyrektyw – językowych, systemowych i funkcjonalnych. Dopiero domknięcie tego procesu przez cel prawa kończy wykładnię. W ten sposób pęka gorset formalizmu. Sędzia, z urzędnika mechanicznie dopasowującego litery, staje się odpowiedzialnym współtwórcą kształtującego się świata. Wizja prawa jako imperium ma jednak cechę wspólną wszystkich imperiów. Posługuje się językiem historycznej konieczności, lecz milczy o cłach, jakie zapłacą jej prowincje. W naszym fachu tym cłem jest przewidywalność, równość wobec prawa i legitymizacja decyzji. Skoro bowiem norma ma wypływać z intencji suwerena i publicznej praktyki, a nie z dosłownego znaczenia zapisanego przez prawodawcę, to kto w gąszczu wartości decyduje, gdzie kończy się interpretacja, a zaczyna tworzenie prawa? Kto ma ostatnie słowo w sporze, czy świat postulowany jest jeszcze opisem porządku prawnego, czy już polityczną wizją? Jaką mamy gwarancję, że owo nasycenie wartościami nie stanie się koniunkturalną iniekcją osobistych preferencji? Polemika musi toczyć się wzdłuż trzech osi wyznaczonych przez klasyków myśli prawnej. Są to dworkinowska integralność, rozróżnienie reguł i zasad Roberta Aleksego oraz granica dla prawa niesprawiedliwego według Gustawa Radbrucha. Ronald Dworkin uczy, że jesteśmy poddanymi imperium prawa, lennikami jego metod i ideałów. Samo prawo nie jest zbiorem reguł, lecz praktyką odczytu zasad w formie powieści łańcuszkowej, która spaja przeszłe rozdziały z teraźniejszością i przyszłością. Matczak tłumaczy ten postulat na język operacyjny. Wykładnia musi być pełna, systemowa i prokonstytucyjna. Z kolei Robert Aleksy, odróżniając twarde reguły od elastycznych zasad, ostrzega, że te drugie są nakazami optymalizacji. Należy je realizować w najwyższym możliwym stopniu, na jaki pozwalają warunki faktyczne i prawne. To nie jest ozdobnik. To ostrze. Gdy spór wchodzi na poziom zasad, sędzia musi ważyć wartości i nie może już schować się za literalizmem. Wreszcie Gustaw Radbruch instaluje minimalny czerwony kabel alarmowy. Jego słynna formuła lex injustissima non est lex przypomina, że prawo rażąco niesprawiedliwe przestaje być prawem. Jeśli jednak połączymy te trzy potężne przewody bez odpowiednich zabezpieczeń, otrzymamy układ nadwrażliwy na napięcia polityczne. Dworkinowska integralność bez twardych punktów kotwiczenia w regułach zamienia się w spór o to, czyja wizja moralnej spójności jest bardziej nasza. Zasady Aleksego, pozbawione rygoru granic prawnych, mogą przekształcić się w miękki paternalizm. Formuła Radbrucha, stosowana bez świadomości jej wyjątkowości, staje się uniwersalnym upoważnieniem do nieposłuszeństwa ustawom, które nam nie pasują. Holizm Matczaka odsłania tu fundamentalne pęknięcie. Skoro interpretacja nie kończy się aż do ostatniej czynności, a znaczenie terminów kształtuje praktyka, to moment zamknięcia decyzji staje się ruchomym celem. W języku procesu ciężar uzasadnienia przesuwa się z pytania, dlaczego norma X dotyczy stanu A, na znacznie trudniejsze. Dlaczego kompozycja zasad Y i Z w świetle celu C i traumy systemu każe domknąć świat właśnie w tym miejscu? To wysiłek nobilitujący, ale też generator niejednoznaczności i dyskrecjonalności, którą przenieśliśmy z wejścia systemu na jego wyjście, czyli do sądu. Reguła działa jak zero-jedynkowy przełącznik. Zasada jest raczej precyzyjnym potencjometrem, którym regulujemy natężenie pewnej wartości. W świecie sztywnych reguł decyduje ten, kto je napisał, ustawodawca. W świecie elastycznych zasad władzę przejmuje ten, kto je kalibruje, czyli interpretator. To fundamentalne przesunięcie w architekturze państwa. Najpoważniejsza słabość erudycyjnej konstrukcji matczaka nie tkwi w jej detalach, lecz w jej socjologicznym fundamencie. Tekst prawny jest tu bowiem epicentrum całego porządku. Ale czy litera prawa naprawdę stanowi centrum życia społecznego? Max Weber, badacz racjonalizacji jako rdzenia nowoczesności, widział prawo formalne jako narzędzie organizujące kapitalizm i administrację. Gdyby zajrzał do książki Imperium tekstu, zapewne z uznaniem pokiwałby głową nad językowym kunsztem, by zaraz potem zapytać: a gdzie żelazna klatka biurokracji? Gdzie aparat przymusu i chłodna kalkulacja interesów? Prawo to bowiem nie tylko tekst, lecz przede wszystkim instytucjonalna maszyneria. Leon Petrażycki przypominał o czymś jeszcze bardziej fundamentalnym. Prawo to zjawisko psychologiczne. Wewnętrzne przeżycie obowiązku i uprawnienia, które może istnieć nawet bez państwa i jego kodeksów. W Imperium Matczaka brakuje miejsca na psychologię odbiorców prawa. Pominięto miliony obywateli, którzy nie czytają uzasadnień wyroków, lecz w swoim postępowaniu kierują się instynktem, nawykiem czy tradycją. Czy system, który całkowicie ignoruje ich mentalny świat, nie jest konstrukcją niebezpiecznie elitarną? Michel Foucault posunąłby tę krytykę jeszcze dalej. Dla niego prawo to nie neutralny dyskurs, lecz mechanizm władzy i technologia zarządzania populacją. Jeśli spojrzymy na pracę Matczaka z tej perspektywy, zobaczymy nie tyle projekt emancypacji, ile subtelny instrument panowania. Oto kasta interpretatorów zyskuje moc nasycania świata postulowanego treścią, która następnie będzie obowiązywać wszystkich. Dyskurs prawa okazuje się dyskursem władzy. Matczak zdaje się tego nie dostrzegać, a może celowo to przemilcza. Dlaczego można nazwać tę koncepcję ryzykowną? Ponieważ pod szlachetnym sztandarem walki z formalizmem przemyca ona przekonanie, że najlepsza odpowiedź prawna to ta, która harmonizuje z zasadami konstytucyjnymi. Brzmi to jak aksjomat, lecz w praktyce może być subwersją fundamentów demokracji. To sędziowie, a nie obywatele czy ich przedstawiciele, arbitralnie decydują, które zasady i w jakiej hierarchii mają być realizowane. W efekcie konstytucja przestaje być dokumentem politycznego kompromisu, a staje się płynnym rezerwuarem wartości, z którego interpretatorzy czerpią według własnego uznania. Krytycy tacy jak socjolog Lech Nijakowski trafnie wskazują, że ten rzekomo spójny system to w istocie eklektyczny gmach. Konstrukcja, w której psychologizm miesza się z hermeneutyką, a teoria dyskursu z filozofią znaczenia zakotwiczoną w świecie zewnętrznym. To imperium zbudowane z teoretycznych klocków, które nie zawsze do siebie pasują. Warto sięgnąć po analogię, której Matczak unika, tradycję rabiniczną. Ona również dopuszcza pluralizm interpretacyjny, ale stawia twardą granicę. Słynna zasada Eilu ve Eilu, głosząca, że i to są słowa Boga żywego, obowiązuje tylko w ramach kanonu i metody, które gwarantują ciągłość. Rabiniczna kultura komentarza jest przesiąknięta świadomością skutków dla wspólnoty, a nie tylko obsesją spójności tekstu. To lekcja, którą powinniśmy odrobić. Musimy pytać nie tylko, czy to dobrze łączy się z zasadami, ale przede wszystkim, czy adresat prawa, działając roztropnie, mógł to przewidzieć. Praworządność nie jest etyką niespodzianek. Jej celem jest, by prawo zaskakiwało jak najrzadziej, a nie jak najpiękniej. Robert Alexi dostarcza kolejnego bezpiecznika. Skoro zasady prawne to nakazy optymalizacji, musimy bezwzględnie rozliczać sędziów z tego, jak ważą kolidujące ze sobą wartości. Jeśli uzasadnienie wyroku zejdzie na poziom ogólnych deklaracji aksjologicznych, pomijając twardą analizę kosztów i skutków społecznych, to do miasta prawa wpuścimy retorykę, wypędzając z niego rozliczalność. Dlatego Alexiego należy czytać w pakiecie z ekonomiczną analizą prawa i teorią decyzji. Inaczej optymalizacja stanie się jedynie eleganckim synonimem sędziowskiej intuicji. Wspólnym mianownikiem dla Matczaka i myślicieli takich jak Jürgen Habermas jest traktowanie prawa jako żywej praktyki argumentacyjnej. Prawo nie jest tu automatem, lecz areną racjonalnego dyskursu. Jednak u Habermasa system musi być zakorzeniony w komunikatywnej racjonalności i demokratycznym procesie. Matczak natomiast przesuwa ciężar na świat postulowany przez prawo. Legitymizację czerpie się tu nie z procesu, lecz z celu. Oznacza to, że interpretator ma wręcz obowiązek forsować taką wykładnię, która przybliża rzeczywistość do owego wzorca, nawet jeśli procedura zawodzi. Jeśli więc pytasz mnie jako teoretyka prawa i sędziego, co realnie zrobiłby w Polsce projekt Matczaka, odpowiadam, skorygowałby najgorsze patologie formalizmu. Ale tylko pod jednym warunkiem, że zbudujemy twarde mechanizmy rozliczalności. Potrzebujemy jasnych standardów argumentacyjnych i testów proporcjonalności z realnymi kosztami konstytucyjnymi w uzasadnieniach. Nade wszystko potrzebujemy kultury sądowej, która nie myli polifonii z kakofonią. W przeciwnym razie holizm załata dziury po formalizmie tylko po to, by otworzyć nowe, miękkie szczeliny, przez które wycieknie zasada równości wobec prawa. Książka Imperium Tekstu chce, by prawo było narzędziem projektowania świata. Odpowiadam. Zgoda, ale świat nie należy do nas, prawników. Należy do obywateli, których podstawowym prawem jest wiedzieć z góry, co wolno, a czego nie. Jeśli nasze piękne teorie nie potrafią tego zagwarantować, nie są piękne. Są próżne.